Wędrówki z Biblią w ręku.
Wracamy do Państwa. Przed nami trzecia część audycji Wędrówki z Biblią w ręku i wraz z księdzem Adamem Kondysem omawiamy fragmenty, które dotyczą starożytnego Koryntu. Przed nami proces przed prokonsulem.
Najpierw przeczytajmy ten fragment. Kiedy Galio został prokonsulem Achai, Żydzi jednomyślnie wystąpili przeciw Pawłowi i przyprowadzili go przed sąd. Powiedzieli, ten namawia ludzi, by czcili Boga niezgodnie z prawem. Gdy Paweł miał już usta otworzyć, Galio przemówił do Żydów. Gdyby tu chodziło o jakieś przestępstwo albo zły czyn, zająłbym się wami, Żydzi, jak należy. Ale gdy spór toczy się o słowa i nazwy i o wasze prawo, rozpatrzcie to sami. Ja nie chcę być sędzią w tych sprawach. I wypędził ich z sądu. A wszyscy Grecy, schwyciwszy przewodniczącego synagogi Sostenesa, bili go przed sądem, lecz Galiona nic to nie obchodziło. Paweł pozostał jeszcze przez dłuższy czas, potem pożegnał się z braćmi i popłynął do Syrii, a z nim Pryscylla i Akwila. W Kenchrach ostrzygł głowę, bo złożył taki ślub.
Kim był prokonsul Galion?
Galion był bratem stoickiego filozofa Seneki i on rozpoczął swoje urzędowanie jako prokonsul Achai 1 lipca 51 roku. Potem ten jego czas władania, urzędowania został przerwany po 2 latach chorobą i potem wrócił na swój urząd, dlatego to, co słyszeliśmy przed chwilą, możemy datować to wydarzenie, ten proces Pawła przed Galionem na lata 51-52, prawdopodobnie koniec 51 roku.
Warto wiedzieć, jak datować te wydarzenia biblijne, ale my poświęcimy temu kolejną, jedną z następnych audycji.
Tak, mam nadzieję, że za 2 tygodnie postaramy się właśnie zobaczyć, jak możemy datować te wydarzenia biblijne. Tutaj oczywiście na podstawie pewnych dokumentów rzymskich, czy nawet czasami inskrypcji, dat panowania czy urzędowania cesarzy albo właśnie urzędników rzymskich, udaje nam się zlokalizować w czasie pewne wydarzenia. Oczywiście pamiętając o tym, że no nie zawsze to będzie możliwe i nie zawsze też autorowi biblijnemu o to chodziło, żeby przekazać nam jakieś historyczne dane, ale możemy, badając razem z biblistami, no dociekać pewnych, próbować też i zobaczyć pewne dyskusje, które się rodzą, jeśli chodzi o datację, nawet właśnie tych wydarzeń z Nowego Testamentu, kiedy to staramy się umiejscowić w czasie no, podróże świętego Pawła na przykład, czy inne wydarzenia, które miały miejsce w tych różnych miastach, które odwiedzamy.
Wróćmy do samego fragmentu, a tam czytamy, że Żydzi jednomyślnie wystąpili przeciw Pawłowi i przyprowadzili go przez sąd. Prowadzili go przed sąd. Co kryje się za tym określeniem?
Moglibyśmy też przetłumaczyć do trybunału. Tam w tekście biblijnym mamy wyrażenie, że prowadzili go epitobema, czyli dosłownie do sądu, a bema to też określenie tego podwyższenia, na którym zasiadał namiestnik. O tym podwyższeniu też wspominaliśmy tydzień temu. Na koryńskiej agorze znajduje się do tej pory właśnie takie podwyższenie kamienne. Dosłownie bema to była ława sędziowska i rzymski prokonsul rozstrzygał codziennie rano sporne kwestie, które mu przedstawiano, zasiadając właśnie na takiej ławie i prawdopodobnie też właśnie na takim podwyższeniu. Temu służyła ta bema, która znajdowała się na agorze w Koryncie.
Żydzi już chcą osądzić świętego Pawła, jednak prokonsul Galion nie daje im takiej możliwości, ba wręcz wyrzuca ich z sądu.
Tak, gdyby poglądy Pawła były sprzeczne z judaizmem, to wtedy rzeczywiście trudna by była linia obrony. ale było coś takiego w tradycji rzymskiej, że w jakiś sposób ze względu na starożytność tej religii otaczano judaizm swoistą ochroną i widzimy to też w reakcji Galiona. On nie widzi sprzeczności w tym, co mówi Paweł i co mówią jego przeciwnicy. Dla niego Paweł wyznaje judaizm. To, co głosi, jest dalej dla Galiona religią żydowską. Dlatego oddala oskarżenie. Też musimy pamiętać, że sądy rzymskie rozpatrywały przypadki naruszenia prawa rzymskiego i dlatego nie mógł Galion występować w roli sędziego w sprawach dotyczących wiary, czy wierzeń, czy tradycji żydowskich.
Agresja tłumu narasta i wyładowuje się cały tłum na Sostenesie. Co zawinił? Co takiego zrobił, że wszyscy go przed sądem bili?
No, jak czytaliśmy, on był przełożonym synagogi, przewodniczącym synagogi. Spotkaliśmy już w Koryncie też Kryspusa, który był przełożonym synagogi. Czy Sostenes wierzył w to, co mówi Paweł? Jest to taka postać też dla badaczy, dla biblistów problematyczna, to znaczy ta reakcja tłumu. Czy to pod tym słowem Grecy są rzeczywiście poganie, czy to też byli wyznawcy judaizmu, którzy w ten sposób ukarali przywódcę, który mógł sympatyzować z chrześcijaństwem. To jest pierwsza możliwość. Albo też pobili Sostenesa, bo naraził ich na jakieś polityczne kłopoty. Czyli tu byśmy przyjmowali, że on rzeczywiście był przeciwnikiem Pawła, nie wierzył w jego słowa. No, albo też rzeczywiście trzecia możliwość, że to Grecy, czyli ta ludność pogańska, poczuli się bezkarni i dali upust jakimś swoim antypatiom i po prostu wylali tą złość na przewodniczącym tej gminy żydowskiej.
Paweł pozostaje jeszcze, jak czytamy w piśmie, dłuższy czas w Koryncie. Potem jednak udaje się do Syrii, a z nim wraz małżeństwo, o którym już mówiliśmy. W Kenchrach ostrzygł głowę, bo złożył taki ślub. Na początku zapytam, dlaczego akurat Kenchry stają na mapie wędrówki świętego Pawła?
To był główny port Koryntu, który znajdował się, tak jak już wspomnieliśmy, nad przesmykiem, na przesmyku korynckim, nad Zatoką Sarońską. Dawał on możliwość najszybszego dotarcia właśnie do Syrii. Paweł płynie przez Efes, tam pozostają Akwila i Pryscylla i Paweł dalej udaje się w drogę, aż dociera do Cezarei ostatecznie i potem do Jerozolimy. Kenchry były też takim ważnym ośrodkiem kultu. Tam były świątynie Izydy, Artemidy, Afrodyty, Posejdona. Przypominamy sobie te igrzyska istmińskie, które miały miejsce co 2 lata, i Asklepiosa również. Bardzo często właśnie można było tam znaleźć dogodną okazję, żeby na jakiś statek handlowy wsiąść i przepłynąć swoją drogą. Ciekawy jest właśnie ten ślub, o którym mówi tak lapidarnie autor Dziejów Apostolskich, że Paweł zgolił głowę, obciął włosy. Widocznie wcześniej Paweł nie mógł tego zrobić. Pogańscy kapłani, na przykład kapłani Izydy, tego kultu wywodzącego się z Egiptu, bardzo często golili głowy i Paweł wtedy byłby może mylony z jakimś kapłanem pogańskim. Z drugiej strony wiemy też, że w religii żydowskiej zgolona głowa była znakiem nazireatu, tego ślubu składanego w Starym Testamencie bardzo często. Na przykład tu możemy postać Samsona przywołać. I nie wiemy dokładnie, ale widocznie też ta tradycja, którą Paweł gdzieś tam zachowywał, skłoniła go do takiego, a nie innego ślubu związanego z goloną głową.
Na zakończenie tej części naszego niedzielnego spotkania warto jeszcze wspomnieć o energicznej chrześcijance o imieniu Febe, która mieszkała właśnie w Kenchrach.
O Febe dowiadujemy się później, to znaczy z listu do Rzymian, kiedy to Paweł pisze: polecam wam Febę, naszą siostrę, diakonisę kościoła w Kenchrach, przyjmijcie ją w Panu, tak jak się świętych winno przyjmować. Wesprzyjcie ją w każdej sprawie, w której pomocy waszej będzie potrzebowała, i ona bowiem wspierała wielu, a także i mnie samego.
Mowa jest tutaj o diakonacie kobiet.
Tak, ten fragment rzeczywiście bardzo często przytaczany jest w dyskusji o możliwości dopuszczenia kobiet do święceń diakonatu. Nie wiemy zbyt wiele o tej chrześcijance. Miała imię Foibe, takie dość powszechne, greckie, oznaczające kogoś czystego, jasnego, promienistego. Na pewno należała do takich bliskich współpracownic apostoła w gminie korynckiej. Kęchry nie leżały daleko, gdzieś 11 do 13 kilometrów od Koryntu, i na pewno odgrywała wielką rolę, tak jak w tym fragmencie słyszeliśmy. Ja myślę, że nie mamy tyle czasu, żeby tą kwestię poruszyć, ale wrócimy do niej, omawiając list do Rzymian, bo jest to ważna postać w tym kręgu współpracowników świętego Pawła.
Tutaj stawiamy kropkę. Po przerwie pierwszy list do Koryntian. Przypomnę, są dwa listy do Koryntian. My skupimy swoją uwagę na pierwszym.